Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie wita się z Państwem Lech Polakiewicz. Witam również Pana Piotra, który realizuje tę audycję, oraz naszych gości, Państwa Elżbietę i Mirosława Wrotek. Serdecznie witam Państwa.
Witamy serdecznie.
Państwo są małżeństwem lat?
30.
Dzieci?
2.
Już dorosłe?
Pełnoletnie.
Pani Elżbieta jest świeckim konsultorem Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich i państwo wielostronnie współpracują, między innymi z parafią świętej Anny w Wilanowie. Ale nie tylko, zajmują się również państwo edukacją finansową i w związku z tym właśnie są gośćmi kolejny raz w audycji dla małżonków i rodziców. Dziś będziemy mówić, jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej. Zanim będziemy odpowiadać na telefony i na jakieś zapytania czy komentarze zamieszczone na Facebooku na stronie audycji dla małżonków i rodziców, jeżeli ktoś chce coś więcej jeszcze podejrzeć na temat właśnie edukacji finansowej i państwa, naszych gości, może w internecie sięgnąć na stronę Wrotek.ela. Wrotek.ela pisane razem.com i tam jest szereg ciekawych rzeczy. Także jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej? No żebyśmy jako małżonkowie byli wolni, no to nie wystarczy, że mamy prawo wychodzić z domu na spacer czy na zakupy, ale jeszcze chodzi o tą wolność w różnych wymiarach, również w wymiarze finansowym. I tu jest szereg bardzo pułapek, w które wpadają małżonkowie i potem się robią nagle schody, problemy z różnymi spłatami, które przenoszą się na pogorszenie relacji między małżonkami, na relacje z dziećmi, no bo nerwy, bo trudności, bo i bieda może też być, jeżeli przeholujemy, ale właśnie trzeba, żeby nie wejść do pułapki, to trzeba wiedzieć, jak ona wygląda. No bo się wdepnie i to już jest za późno. Dlatego ten temat już był, co prawda, dotknięty w audycji telewizyjnej, jeżeli Państwo oglądali wcześniejszy program, do którego zresztą będzie można też pewnie zajrzeć w internecie. Tym niemniej pewne rzeczy jednak musimy od początku powtórzyć. Państwo Elżbieta Mirosław Wrotek, jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej? Prosimy bardzo.
Wybraliśmy na dzisiaj 4 pułapki. Jest ich oczywiście znacznie więcej, ale no chcielibyśmy tak się skupić na takich 4 zagadnieniach, które widzimy, że no są problematyczne albo mogą być problematyczne dla rodziny, dla relacji. I tak pierwsza rzecz, której konsekwencją jest zadłużanie się, jeśli nas na coś nie stać, i pracoholizm, to jest taka pułapka, którą żeśmy sobie tutaj nazwali roboczo porównywanie się z innymi. Generalnie chodzi o to, że chcę mieć więcej niż mam dotychczas. Widzę, że inni mają, że ich stać. Takimi, można powiedzieć, grzechami, z których taka pożądliwość wynika, to jest zazdrość i chciwość. No i już nawet zazdrość i chciwość to jest tutaj wpisane w poczet grzechów głównych, także one mają swoje kolejne konsekwencje, jeśli chodzi o inne grzechy, ale my chcemy tutaj się odnieść, jeśli chodzi o tę pułapkę, do takich konkretnych rad biblijnych, które powstrzymują przed tym porównywaniem się z innymi. To są fragmenty, jeden z nich: poprzestawanie na tym, co wystarczy, drugi: aby nie brać wzoru z tego świata, ale szukać woli Bożej. I myślę, że tutaj to jest słowo kluczowe, szukać woli Bożej. bo my właściwie też żeśmy się zetknęli z takim podejściem i z takim określeniem, że bardzo często Pana Boga traktujemy w ten sposób, żebyśmy chcieli, aby to On pełnił naszą wolę, a nie odwrotnie. My w ogóle, jeśli chodzi o taką postawę w zarządzaniu finansami, wyznajemy postawę bycia zarządcą. Natomiast pułapką jest odwrócenie ról. A mianowicie, że ja się czuję właścicielem, a chciałbym, żeby to Pan Bóg, właściwie to Pan Bóg zarządzał moimi finansami, czyli mi błogosławił tak jak ja uznaję, że byłoby to najlepsze. I to jest wtedy problem. No to jest problem. Bo właściwie wchodzę w nie swoje buty. Zakładam nie swoje buty. I odkrycie tego, że właśnie, że moja rola jest inna, że to ja mam się odnawiać w tym myśleniu, tak jak ten fragment konkretnie z listu do Rzymian 12 rozdziału mówi, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz odnawiajcie się w swoim myśleniu i w szukaniu tego, co jest wolą Bożą. Jest bardzo trudne. Ja muszę przyznać, że dla mnie samej to jest bardzo trudne, żeby odchodzić od tego, jak ja chcę, żeby było, i szukać tej woli Bożej, która czasami no, jest niewygodna. Bo na przykład pokazuje mi, że no, muszę z czegoś zrezygnować. Albo no, powinnam po prostu iść inną drogą, niż ja się zafiksuję i idę w jakimś kierunku, a nawet już biegnę. Więc to jest taka pułapka, która, jak powiedziałam, no, ma swoje dwojakie konsekwencje. Że jeżeli chcę żyć na innym poziomie, niż mnie na to stać, no to muszę skądś na to wziąć środki. Jeżeli zarobię na to wszystko, to jeszcze jest bardzo fajnie, tak? Tylko no, musi to być okupione, czy większym wymiarem czasu pracy. I bardzo często na tym cierpi rodzina. No niektórzy są zmuszeni, znaczy może nie są zmuszeni, ale jeżeli się zadłużają i mają konkretne zobowiązania, no to są w jakimś sensie zmuszeni do tego, aby pracować więcej niż by musieli pracować, gdyby tych zobowiązań na przykład nie mieli. Czasami nawet to prowadzi do pracoholizmu. Bo jak ktoś się tak dobrze wciągnie w pracę i tę pracę polubi tak bardzo, no to jest jakieś tam konkretne też kolejne zagrożenie. I to znowu konsekwencją jest to, że cierpi na tym relacja. Czy relacja ze współmałżonkiem, czy relacje w ogóle w rodzinie, bo przecież rodziny są wielopokoleniowe, prawda? No są jeszcze i rodzice, jest rodzeństwo, na które, znaczy utrzymywanie tych relacji wymaga czasu. Jeżeli jesteśmy zmuszeni do poświęcania większości naszego czasu na pracę, no to wtedy mniej go mamy na odpoczynek, na relaks, na po prostu pobycie ze sobą. Także generalnie to jest takie pierwsze, można powiedzieć, sidło, które świat na nas zastawia, no bo to właściwie to jest ten taki pogląd światowy i to jest ten wzór tego świata, tak? Jakiś tam wyznaczany przez media, czy przez styl lansowany, powiedzmy, przez ludzi, którzy no, mają w jakiś sposób wpływ na nasze życie. O konsekwencjach już powiedziałam, ale my dzisiaj się skupiamy na to, jak unikać tych pułapek. I to jest, myślę, że w tym momencie ważne. Skoro wiemy, że to nam grozi, to jak tego unikać? To już głos oddam mężowi w takim razie.
Bardzo ważne jest, żeby w sytuacji, kiedy kusi nas świat, czy często też reklamy, w wprowadzając jakiś element niezadowolenia, jakiejś niewystarczalności, że bez produktu czy bez tej usługi to pełny świat jednak nie jest taki piękny i czegoś ci brakuje, dopóki tego nie zdobędziesz, to jednym z bardzo praktycznych metod, które my w edukacji finansowej proponujemy i wdrażamy, to jest zrobienie bilansu. To jest, czyli spisania tego, co my już jako chrześcijanie, teraz mówiąc my, dostaliśmy od Pana Boga w zarząd. Czym my mamy jako ci wierni zarządcy? No bo Słowo Boże mówi, że od szafarzy już tutaj się żąda, żeby byli wierni. Więc czym my mamy wiernie zarządzać? Zobacz, człowieku, co masz w rękach, tak? I jak popatrzymy, czy to małżeństwo, czy osoby samotnie żyjące, to przyjrzyjmy się, co masz, tak? Czy to jest kwestia mieszkania, czy to jest kwestia samochodu, czy to jest kwestia sprzętów, które masz, ale też pewnych umiejętności, pewnych darów, pewnych talentów, bo tym wszystkim masz zarządzać, w tym także służyć. No nie? Po co to jest? Po to, żeby być wiernym zarządcą, odpowiedzialnym zarządcą, ale też po to, żeby wzbudzać wdzięczność Panu Bogu. Wdzięczność za to, co już mam, jest znakomitym też antidotum na takie sączenie niezadowolenia, że czegoś nie mam, które często po prostu świat próbuje nam tak wstrzyknąć. Więc pierwsza rzecz, umieć być zadowolonym z tego, co już posiadamy. To święty Paweł w liście do Filipian mówił o tym, czego on się nauczył po wielu przejściach. Paweł mówi tak, że nauczyłem się być zadowolonym z tego, co posiadam. Umiem cierpieć biedę, umiem obfitować, do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. On się tego nauczył. To Paweł nie mówi, że się z tym urodził. To jest jakaś też nadzieja dla nas, że nie musimy się z tym urodzić, żeby być szczęśliwym. Tak? Druga rzecz to jest to, co Ela też powiedziała, bo w kontekście Słowa Bożego umocujemy to wszystko, o czym tutaj mówimy. To jest poprzestawanie na tym, co mi wystarczy. Bo i to, co mam, jak już sobie spisałem, to też to wymaga jakiegoś zachodu. To wymaga jakiejś troski. Jak wyjeżdżam na wakacje, wyjeżdżam na rekolekcje, wyjeżdżam gdzieś, no to często się martwię, Boże, żeby się nie psuło, żeby nikt nie ukradł, żeby gdzieś jakaś...
Ty podlać, a kto psa będzie wyprowadzał?
A właśnie, o zwierzęta. Też pomyślałam o tych zwierzętach, no to... kto nakarmi koty, prawda?
No właśnie. To w kategorii zmartwienia, ale w kategorii odpowiedzialności też po prostu to traktujemy. Ale często są to takie kotwice, że nam trudno się wyrwać gdzieś. Sercem, myślami, posługą. To jest coś, co jest ważne. No, Ela już mówiła o tym oczywiście, nie bierzcie wzoru z tego świata. Widzimy, że to jest bardzo realne zagrożenie, że wielu chrześcijan, nie tylko myślę, że w zasadzie to chętnie wzięłoby wzór z tego świata, chętnie by jeszcze coś na siebie, tak powiem, zarzuciło, dokupiło, przyjęło. A to zupełnie nie o to chodzi, bo to nas wpędza w taką niewolę też pieniądza. Pieniądza, który kiedy służy, to jest dobrym sługą. Ale najgorzej, jak pieniądz przestaje być sługą, a zaczyna być panem. To jest wtedy uwiązanie i ta niewola, którą my zdecydowanie jakoś na jednym z pierwszych miejsc tutaj żeśmy wymienili. Porównywanie się, zazdrość, chciwość. To jest też, tak jak mówiliśmy kilka godzin wcześniej, to porównywanie też potrafi zburzyć jedność małżeńską. Potrafi prowadzić niezadowolenie z tego, ile mój mąż zarabia, dlaczego ma takie stanowisko, dlaczego takim samochodem jeździmy, bo sąsiad być może ma lepsze. I gdzieś jakiś taki klin właśnie rozbijający tą jedność się pojawia. To samo, jeżeli chodzi o dzieci, które tak próbują właśnie tu się pochwalić, żeby szpanować. Tak.
Teraz mamy czas komunii, pierwszych komunii świętych i też ta licytacja na prezenty, tak? Także no to jest na pewno trudne. To jest na pewno trudne i wzbudza dużo emocji. To co, idziemy dalej. Druga taka pułapka, którą widzimy, że jest całkiem realna i nie wszyscy powiedzmy taki dobry nawyk stosują. Mam na myśli tutaj brak planowania i dyscypliny. No dyscyplina nam się kojarzy z czymś takim niekoniecznie przyjemnym. Dyscyplina jest w wojsku, dyscyplina, gdzie jest jeszcze dyscyplina? No, w takich różnych właśnie... O właśnie. No i to nam się tak źle kojarzy. Więc mamy taki odruch, że jeszcze samemu sobie nakładać dyscyplinę, no to bez sensu zupełnie. Żyć na luzie, żyć przyjemnie. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie finansami, akurat moim zdaniem dyscyplina jest sprzymierzeńcem po prostu. A w tym sensie sprzymierzeńcem, że jeżeli zaczynamy planować nasze wydatki finansowe, czyli najpierw robimy taką próbę generalną, zanim zaczniemy wydawać, to spróbujemy wydać nasze pieniądze na papierze, to dyscyplina później jest tym kolejnym krokiem. Zrobię plan, czyli zobaczę, jak to by wyszło na sucho, tak, zanim jeszcze wydam, a potem dyscyplina pomaga kontrolować, czyli jak już zaczynam wydawać pieniądze i patrzę, ile mi ubywa, czy może inaczej, ile mi przybywa tych cyfr na papierze w stosunku do planu, to dyscyplina pomaga powiedzieć stop. W którymś momencie aby nie przekroczyć tego planu, jeżeli taka jest moja wola. A rozumiem, że i przynajmniej my mamy taką intencję, aby ten plan pomagał nam realizować pewne cele. Bo planowanie dla samego planowania, trzeba tutaj powiedzieć jasno, nie ma sensu. To nie jest, to nie są jakieś zawody, tak, kto lepiej zaplanuje, jak komu się lepiej uda to zrobić, tylko plan powinien nam pomagać w osiąganiu konkretnych celów. I na przykład my kilka lat temu mieliśmy taki plan, aby dzięki właśnie tej dyscyplinie finansowej zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy, bo uznaliśmy, że lata kryzysu przeplatają się, przynajmniej w naszym życiu małżeńskim tak było, z latami, lata, przepraszam, tej obfitości przeplatają się z latami kryzysu, bo już takie dwa kryzysy żeśmy przechodzili finansowe, więc myśmy stwierdzili, że to jest całkiem realne, że będą i następne. I taka dyscyplina po prostu w tych latach obfitości pozwoliła, aby nie wydawać pieniędzy więcej, bo są lata obfitości, tak? Czyli możemy sobie na to pozwolić, bo są... bo generalnie mamy takie możliwości finansowe, tylko więcej w tym momencie oszczędzać, żyć skromnie na takim poziomie, na jakim żeśmy cały czas żyli, tutaj nie zwiększać tych dochodów, przepraszam, nie dochodów, tylko wydatków, tak? A dzięki temu pieniądze zaoszczędzone, no tak się stało, że Pan Bóg powiedział sprawdzam i mieliśmy rzeczywiście okazję później żyć przez długi czas też z oszczędności. To nasze doświadczenie, można powiedzieć, to jest wieloletnie doświadczenie, bo zanim myśmy sami doszli do tego, że to planowanie ma sens i pomaga realizować cele, to jako młodzi małżonkowie, kiedy pojawiły się te pierwsze takie wysokie dochody, można powiedzieć, to też żeśmy się tym zachłysnęli. No trzeba sobie powiedzieć jasno, że ja to często podkreślałam i mówiłam, że jestem w stanie wydać każdą kwotę, którą zarobi mój mąż. No, mam taką umiejętność, tak? I może powiedzieć, miałam taką umiejętność, bo tego się wyzbyłam. Zaczęłam pracować nad zupełnie innymi nawykami. Teraz po wielu latach patrzę, że po prostu już mnie to nie, jakby to powiedzieć, to już mnie nie podnieca. Wydawanie pieniędzy bez sensu już mnie nie podnieca, tak? Tylko dlatego, że je mam. Patrzę na pieniądze jako na pewien środek, pewne narzędzie, które po prostu służy, tak jak już Mirek powiedział, właśnie ma być tym dobrym sługą i muszę zaprzęgnąć pieniądze do tego, aby one pomogły mi zrealizować jakieś sensowne cele. No jednym z tych celi dla nas właśnie to było zaoszczędzenie tej kwoty na wypadek jakiegoś kryzysu naszego w naszym małżeństwie, ale generalnie teraz planowanie pomaga nam po prostu bilansować nasz budżet, tak? Czyli żebyśmy nie musieli się zadłużać, I też generalnie dzięki temu nie, ja już, można powiedzieć, że zwalczyłam w sobie takie właśnie impulsy, aby wydawać. Bo gdzieś widzę, jest jakaś promocja, coś mi się zaczyna podobać i już się roznamiętniam, tak, że o, coś fajnego, coś nowego. Wręcz przeciwnie, nie. Bo nauczyłam się też patrzeć na wiele rzeczy, które są dostępne i nawet jeżeli mnie na to stać, to ja mam świadomość, że ja tego nie potrzebuję. I w tej chwili takie sobie ukułam powiedzenie, że super, że właśnie jest promocja, czy coś jest ładnego, ale ja po prostu tego nie potrzebuję. Także konsekwencją braku planowania, niestety, to co widzimy, to jest generalnie zadłużanie się przez niektórych. To są impulsywne wydatki, jeżeli nie ma świadomości tego, czy do końca miesiąca wystarczy, czy nie. No i brak oszczędności, ale więcej też brak dawania. No bo generalnie, jeżeli nie wiemy, czy nas na coś, jeżeli nie zaplanowaliśmy pewnych rzeczy świadomie, to też mamy pewną obawę, aby właśnie dzielić się z innymi. Znaczy, może niekoniecznie zawsze tak jest, ale niektórych to na pewno powstrzymuje.
Ja chętnie dodam kolejny krok. Tak jak Państwo słyszycie, mówimy, jaka jest pułapka, jakie są konsekwencje z nią związane, ale też na koniec mówimy, no dobrze, to mamy świadomość, omówiliśmy tego, to jak sobie z tym poradzić? Jak w nią nie wpaść? Albo jak się można trochę zabezpieczyć, czy można się przygotować? Tutaj oczywistym jest, że skoro mówiliśmy, że pułapką jest brak planowania, w tym i brak pewnej dyscypliny, to jakimś antidotum na to i uniknięciem tej pułapki jest planowanie. To tak jak fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, Pan Jezus przytacza taką przypowieść o budowaniu wieży. Czy ten, który ma zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza to, ile mu potrzeba, żeby ten zamiar zrealizować. I my tak samo podchodzimy z Elą, do tego zadania. Siadamy wpierw, i to jest ważne, siadamy wpierw i planujemy kolejny nadchodzący miesiąc. Przed nami kolejny miesiąc, czerwiec, więc akurat będzie Boże Ciało, będzie chwila, znowu będziemy planować kolejny już w naszym życiu miesiąc z wydatkami, które są podzielone na poszczególne kategorie, bo musimy mieć świadomość, że co w tym planowaniu ma być. No musimy pamiętać przede wszystkim o naszych potrzebach. Tak? Słowo Boże, do którego się bardzo często tutaj odwołujemy, mówi, jakie są trzy podstawowe potrzeby. Nazywa je, że podstawową potrzebą człowieka jest schronienie, jest odzienie, jest pożywienie. I to, oczywiście rozwinięte nieco te kategorie, ale one zawsze znajdują miejsce w naszym budżecie. Jest tam i wiele więcej kategorii, bo są, jak mamy zwierzęta, też jesteśmy odpowiedzialni za to, jak są, tak jak już tutaj wspomniane, dzieci, no to one też mają swoje potrzeby. Jest też miejsce na dawanie, ale jest też miejsce na oszczędzanie wobec tego i to trzeba zaplanować wcześniej. Zaplanować na jakiej podstawie? Bo to nie jest żadne wróżbiarstwo.
Jeszcze powiem zobowiązania, tak? Że jeżeli rzeczywiście zobowiązaliśmy, znaczy pożyczyliśmy pieniądze i zobowiązaliśmy się zwracać je w ratach, to też trzeba to konkretnie w budżecie uwzględnić i dać przestrzeń na to, żeby te zobowiązania, te raty się w tym budżecie pojawiły. No oczywiście jeszcze są takie kategorie jak związane z transportem, bo też się przemieszczamy, tak, do pracy, z pracy, czy kwestia ochrony zdrowia, kwestia też jakiegoś odpoczynku. No to wszystko też powinno mieć swoje odzwierciedlenie.
Wydatki na kulturę.
Kultura, rekreacja, na wakacje, tak. Też pewne planowanie.
Oszczędności, tak.
Tak, oszczędności, bo w planowaniu jest miejsce na to, co wiemy, że co miesiąc się wydarzy. W naszym wypadku No, my jesteśmy po prostu tacy poukładani, dyscyplinowani już od początku małżeństwa, czy już od tych 30 lat. Weszliśmy z taką praktyką rejestrowania tych naszych wydatków. Także wiemy, ile idzie pieniędzy, na jakie cele. Tak?
Ale dentysta wyskakuje nagle i nie poczekasz dwa miesiące.
Do tego wrócimy, tak, masz rację, bo są pewne rzeczy, które dzięki oszczędnościom można jakoś się zabezpieczyć, a nie wszystko trzeba przewidzieć. Nie wszystko da się przewidzieć. Natomiast mając świadomość, poprzez to, że rejestrujemy wydatki, że zbieramy paragony, tak, wiemy, co się dzieje w tych finansach, na co się rozchodzą te pieniądze, to wiemy też z miesiąca na miesiąc, bo to już tych miesięcy bardzo, bardzo wiele upłynęło, to ile potencjalnie po następnym miesiącu będziemy potrzebowali. Wiemy, jaki był maj rok temu, dwa lata temu i 15 lat temu też. Więc jesteśmy w stanie to zaplanować.
I dlatego ja ci wejdę, Mirku, w zdanie, że planowanie jest trudne na tym pierwszym etapie.
Na początku.
Pierwszy miesiąc, drugi, trzeci. Tak mniej więcej jak ono po 6 miesiącach, po pół roku wejdzie w krew, to w zasadzie my widzimy, że nasze planowanie trwa bardzo krótko, bo my przepisujemy z jednego miesiąca po prostu kwoty z poprzedniego miesiąca na kolejne miesiące, patrząc tylko, czy takie cele chcemy zrealizować, tak? Czy oszczędności chcemy utrzymać na takim poziomie, czy na przykład za dużo na coś nie wydajemy, tak? I chcemy po prostu zmniejszyć wydawanie, albo może odwrotnie, może na coś zwiększyć, bo uznajemy, że nie potrzebujemy tak dużych oszczędności, tylko wtedy zmniejszamy oszczędności, a powiększamy na przykład kulturę, rekreację, tak? Bo chcemy częściej chodzić do kina, czy do teatru może, czy odpoczywać.
Dzieci mają wycieczkę szkolną.
Na przykład. Więc świadomie to robimy, ale to są wtedy korekty, drobne korekty. W przypadku też, kiedy pojawiają się tak zwane wydatki okresowe, tak? Bo pewne są płatności, które nie pojawiają się co miesiąc, a okresowo, na przykład ubezpieczenie samochodu.
Właśnie,
tak? Raz w roku, prawda? Czy jakieś inne ubezpieczenia, czy jeżeli też zakupiliśmy coś, powiedzmy, na raty, czy chociażby jakieś też ubezpieczenia w zasadzie i one na przykład kwartalnie schodzą, no to wtedy raz na kwartał trzeba zwiększyć kwoty na dane, znaczy zabezpieczyć kwoty na te wydatki, ale z kolei w tych innych miesiącach też oszczędzać, aby w tych z kolei miesiącach, gdzie są te większe wydatki okresowe, żebyśmy na to mieli. Bo
z tych oszczędności, żeby
oszczędności, tak, bo co się dzieje, kiedy tak nie robimy? To powiem tak, że szczególnie to zaobserwowaliśmy w życiu osób, które prowadzą na przykład działalność gospodarczą i mają wpływy, dochody mają takie mocno sinusoidalne.
Nieregularne.
Czyli nieregularne, tak, że w jednym miesiącu są większe wpływy, ale z kolei w innych miesiącach są bardzo małe wpływy. I co się wtedy dzieje? I dzieje się to, że jak są te bardzo małe wpływy, no to po prostu muszą jakoś przebiedować ten miesiąc, tak? Mocno zacisnąć pasa i jakoś to się im udaje. Natomiast kiedy przychodzi miesiąc z większym wpływem, następuje odreagowywanie. I to odreagowywanie często kończy się tym, po prostu, że wydają więcej niż rozsądek na to pozwala. Po prostu, no bo tu jest, to już jest konkretnie, emocje tutaj wchodzą w grę. W związku z tym to, co my zwykle proponujemy czy radzimy, to jest przy takich nieregularnych dochodach po prostu uśrednić dochody, czyli sumować je w skali roku, podzielić na 12 miesięcy i mniej więcej utrzymać to wydawanie na stałym poziomie, czyli wtedy, kiedy w każdym miesiącu, czyli wtedy, kiedy są wysokie dochody, nie wydawać wszystkich pieniędzy, tylko zostawić część na oszczędności, a z tych oszczędności skorzystać wtedy, kiedy tych dochodów będzie mniej.
No niby proste.
Ale widzimy, że to wymaga pewnej konsekwencji. Powiedzielibyśmy tak, że wymaga wierności. Wierność w drobnych rzeczach jest No, jest trudna. Czasami jest bolesna, natomiast...
No bo to tylko takie lody, tylko coś, jakieś wyjście dodatkowe
drobne,
do kina.
Czasami śmieszne pieniądze, niektórzy tak mówią. Te zakupy na stacjach benzynowych.
Ale summa summarum i wyjdzie.
Ale przez cały miesiąc składane stanowią całkiem duże kwoty. Tak, mi taki przykład chodzi do głowy z zakupowaniem kawy. Tak po prostu impulsywnie. Ja pracuję w jednym z takich centr w Warszawie i jest jedna z takich popularnych kawiarni i widzę często, prawie codziennie znajomych z pracy, którzy maszerują z taką kawą. Nie mam nic przeciwko kawie, sam ją lubię. Natomiast trzeba mieć jedno... Jaki to ma wpływ na portfel? No takie 15 zł, 14 czy 11 wydane razy, powiedzmy 20, 22 dni w miesiącu, robi konkretną kwotę. To już jest kilkaset złotych się zaczyna robić w skali roku. No i właśnie, i gdzieś zaczyna tych środków czasem wyciekać i zaczyna ich brakować. Więc to jest taka impulsywność kosztowna, bym powiedział. Co jeszcze, jak widzimy, jeżeli chodzi o unikanie pułapek, to planowanie było krokiem milowym. Jeżeli chcielibyśmy, żeby coś słuchacze zapamiętali z tej pułapki, jak sobie radzić, planowanie. Usiądź z papierem, spisz kategorie, spisz kwoty, które przewidujesz, koryguj i pilnuj. To jest rzecz najważniejsza.
Mówiliście tak, porównywanie się z innymi, prawda? To jako jest pierwsza, jako pierwsza pułapka. Dalej.
Brak planowania i dyscypliny. To jest ta właśnie druga, którą teraz omawiamy. I jeszcze tylko chciałam tutaj dodać do tego planowania, że to nie jest coś trudnego, to już powiedziałam. Natomiast bardzo ważna jest znajomość potrzeb, żeby w tym planowaniu skupić się na potrzebach, a nie w pierwszej kolejności na pragnieniach, tak? Czyli po pierwsze powinniśmy wziąć pod uwagę nasze zobowiązania i te potrzeby, które pozwolą nam przeżyć miesiąc.
A pragnienia, no to...
Pragnienia czy zachcianki, to jest, jeżeli nas stać, to jest zgodne też z wolą Bożą, bo może być inna sytuacja, że nie tyle mamy problem, żeby związać koniec z końcem, takie sytuacje też są, natomiast możemy mieć jakąś sytuację, że jest jakiś nadmiar, że Pan Bóg jakoś pobłogosławił i może to też po to, dzisiaj słyszeliśmy taki głos w audycji telewizyjnej, że czasami Pan Bóg używa takiego błogosławieństwa i nas jak pewien rodzaj przekaźników. No nie? Przyszła tam przykład pewnej premii czy jakiejś nagrody po to, żeby człowiek mógł się podzielić. My mamy też takie doświadczenie, że Pan Bóg często obdarowywał, no bo nagradzana była jakaś praca, ale to my żeśmy wtedy często pytali, Panie Boże, no to jest ponad to, co teraz potrzebujemy. Co Ty chcesz? Jak Tobie by się podobało, żebyśmy wykorzystali te środki? Bardzo często pojawiało się jakieś, czy to mailowo, czy... I to nie tylko ze wspólnoty domowego kościoła, w którym się formujemy, ale naprawdę od wielu różnych środowisk czy znajomych jakaś potrzeba przychodzi. Czy w naszej parafii? I okazało się, to jest to. No nie? To po to, żebyś to przekazał, żebyś się podzielił. I to też jest taka no, bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o planowanie i wierne zarządzanie.
Na pewno jest bardzo dużo wymówek i każdy ma jakąś swoją wymówkę, żeby tego nie robić. Bo no, utrzymywanie dyscypliny, tak jak na początku powiedziałam, w jakiś sposób nas uwiera. Uwiera, czujemy się pozbawieni wolności. Ogranicza po prostu nas, tak?
No, na pewno ogranicza.
Ogranicza właśnie, bo ten budżet wtedy jest konkretny, ale dzięki temu osiągamy pewne cele. My zawsze patrzymy na planowanie z punktu widzenia korzyści, a nie tego, co tracimy, tak? Tylko co dzięki temu zyskujemy? Jaki mamy dzięki temu potencjał? I jeśli chodzi właśnie o to planowanie, to na początku też nam to sprawiało trudność, ale teraz po wielu latach po prostu widzimy, że coraz mniej nam to czasu zabiera i też to nie jest takie do końca ograniczenie, bo staramy się być elastyczni, znaczy traktujemy, że budżet jest dla nas, a nie my dla budżetu. Czyli tak jak ty, Leszku, powiedziałeś, że coś wyskakuje, no zaczyna ząb boleć, tak? To ja nie czekam do następnego miesiąca i się zwijam z bólu, bo ja dopiero w czerwcu zaplanuję, tak, że pójdę do dentysty, tylko uruchamiam właśnie te oszczędności. Czyli tutaj jak najbardziej rozsądek, trzeźwe myślenie, o czym też pisze Paweł w swoich listach, jak najbardziej jest do wzięcia pod uwagę.
I przede wszystkim dwie pułapki, bo czas nam leci.
Dobrze, to lecimy dalej, oczywiście. Błędne założenia na przyszłość. I tutaj widzimy takie dwie dziedziny, a mianowicie pożyczanie pieniędzy albo inwestowanie. I błędne założenia na przyszłość, to dlatego tak mówię, że decyzje podejmujemy w jakichś konkretnych okolicznościach, przy konkretnych założeniach. Tylko że nie zawsze się udaje utrzymać.
Bo czas płynie, tak, i te warunki początkowe mogą się zmienić.
No tutaj dobrym przykładem jest chociażby historia mojej rodziny. Tak? Moi rodzice też wzięli tam kredyt w 64 roku na to, żeby wykończyć dom, którego budowę podjęli. Natomiast no, w międzyczasie umarł mój tata i ich okoliczności się zmieniły. Tak? Czyli też i wpływy do budżetu się zmieniły. Dlatego też my radzimy, że jeżeli rozważamy kwestię pożyczenia pieniędzy, to żeby rozważać to zdolność kredytową pod jedną pensję, a nie pod dwie. Bo no to też tak jest, że jeżeli rodzina się powiększa, kobieta rodzi dzieci, tak, no to w tym czasie niekoniecznie pracuje zawodowo, tak? Pracuje owszem w domu, wychowuje dzieci, ale
póki co to pieniędzy nie przynosi.
No nie przynosi, tak, takich namacalnych, którymi można spłacać kredyt. Więc to jest konkretna sprawa, którą należy brać pod uwagę. Tak samo jeśli chodzi o inwestowanie, to też inwestujemy przy jakiejś tam koniunkturze, czy też przy jakichś prognozach, tak, finansowych, że te inwestycje będą rosły. Ale tak de facto to tylko w perspektywie, można powiedzieć, bardzo długi okres, 20 lat, 30 lat, to wtedy powiedzmy może te inwestycje nie przyniosą strat. Akurat my jesteśmy tutaj dobrym przykładem, że w co byśmy nie zainwestowali, to i tak żeśmy straty ponieśli, więc tutaj nie chcemy w tym zakresie zbytnio się mądrzyć i tutaj doradzać, w co inwestować, bo najlepiej wychodzimy na jednej inwestycji i to jest najlepsza inwestycja, którą żeśmy do tej pory zrobili. To jest inwestycja w bliską relację z Jezusem, po prostu. A wszystkie inne, szczególnie takie, przy których trzeba podejmować szybko decyzje, czy no właśnie warunki się zmieniają, koniunktura się zmienia, różnie to z tymi skutkami może być.
Błędne założenie na przyszłość, czwarta.
Ale jeszcze jak unikać, Leszku, jeszcze unikać? Pozwól, że tutaj dopowiemy. Tak.
Ważnym elementem w unikaniu na pewno jest planowanie, bo widzimy, czy nas na coś stać, w jakiej perspektywie nas będzie stać, ale też mówimy o sytuacji czasami, to na rekolekcjach widzimy, ludzie już po prostu są albo zadłużeni, albo chcieliby wyjść wcześniej po prostu z kredytu, a czasami boją się, widzimy, zrobić takiej jednej podstawowej rzeczy, kiedy i pytamy, to jaka jest sytuacja, to ile macie tych długów? Nie? Spisaliście? Zróbcie listę długów. I to jest po prostu jak odczarowywanie jakiejś rzeczywistości. No nie? Bo tak, jak ludzie mają taką tendencję, jak poradzę sobie z tym jednym, a potem ktoś się upomni, spłacę drugi. Ale nie mam tego zebranego, nie widzę tego na liście, na papierze przed sobą. To jakoś z tym mogę żyć. Nie? To tak, mi serce tak nie boli.
Nie chcę, bo to straszy.
Tak, tak, bo będzie się śniło. Otworzę lodówkę i tam też to będzie. Natomiast jak już jest spisane wszystko, to ten strach jest okiełznany. To widać, z czym ja staję po prostu do tego zmagania, do tych zawodów, żeby to wygrać. Więc pierwsza rzecz to jest lista długów i też taka metoda, o której Ela pewnie powie, jaką jest kula śnieżna. To też jest szukanie, widzimy, że to jest też szukanie rady. Nie u wszystkich. Szukanie u współmałżonka, szukanie u bożych ludzi, bożych doradców, tak? Nie pomijanie w tym rodziców. Może nie są ekspertami, ale na pewno chcą dla nas dobrze. Więc to też nie uleganie takim emocjom, weźmy na 30 lat. Kto wie, co będzie za 30 lat? Jest to ryzyko i nie mówimy, nie róbcie niczego takiego, no nie? Mówimy, badajcie, radźcie się, pytajcie Pana Boga też, czy to jest dla was droga. Też inne podejście, mówimy, że jest, kiedy chcesz wziąć kredyt po to, żeby rozwinąć jakąś linię produkcyjną, bo może zwiększysz swoje kompetencje, bo inwestujesz w edukację, bo może zwiększysz liczbę stanowisk pracy. No ale co innego, jak bierzesz na przejedzenie, na konsumpcję, tak, na wakacje, tak będziesz musiał spłacić, na ta święta, na coś tam. To jest zupełnie inna historia, tak? I teraz z tą metodą wyjścia, jeżeli chodzi o tą kulę śnieżną, bo to jest bardzo praktyczna, ale też skuteczna, to wiemy po wielu latach z rekolekcji, nam ludzie zaświadczali o tym. O co chodzi, Ela, z tym?
Tak, kula śnieżna, ją można stosować wtedy, kiedy mamy spisane długi. I to najlepiej spisywać je od najmniejszego do największego, jeśli chodzi o wartościowo, ale też pod względem odsetek, tak? Czyli te, które najwyżej są oprocentowane, powinny się znaleźć na górze, bo one generują największe...
Najszybciej
powinny być spłacone, bo one generują największe koszty. I w związku z tym, jeżeli mamy właśnie budżet, to możemy w ramach tego budżetu zastanowić się, ile więcej środków oszczędzić na to, aby dodać do szybszej spłaty z pierwszego na liście długu. I jeżeli nam się uda, no, na przykład mamy ratę tego długu, powiedzmy, w wysokości 30 zł, tak, miesięcznie, a uda nam się wygospodarować dodatkowo 15 zł w budżecie, tak, to znaczy, co to oznacza, że my wtedy ten dług spłacimy dwa razy szybciej. No bo 15 zł to jest połowa 30, tak? Czyli już jak go spłacimy, to wtedy możemy pomyśleć tak. Super, świętujemy, jesteśmy szczęśliwi, ale mamy 45 zł, aby spłacić następny dług szybciej. Jeżeli ten dług na przykład nominalnie wynosi rata 100 zł, to jeżeli do tych 100 zł dodamy 45 zł, które uwolniło się z tego pierwszego długu i z tych 15 zł, co żeśmy je wyskrobali z budżetu, to znaczy, że znowu już mamy prawie połowę, tak? Czyli znowu kolejny dług spłacimy dwa razy szybciej. I tak dalej, i tak dalej. I to się również tyczy kredytów hipotecznych, bo to, że myśmy wzięli kredyt na przykład na 20 lat czy na 30, to taki kredyt, jeżeli myśmy nie byli tego świadomi, bo skupiliśmy się tylko na ratach, to być może, że on generuje koszty przekraczające wartość kredytu. I ja na przykład robiłam takie symulacje i takie obliczenia, że dla kredytu 30-letniego koszty są czterokrotnie większe, no tak, zależy to oczywiście od procentowania, niż kredytu 10-letniego. Czyli powiedzmy, mamy 300 tysięcy, tak, kredytu. Bierzemy taką pożyczkę, bo chcemy kupić dom, mieszkanie. I teraz, jeżeli mamy spłacić to w ciągu 10 lat, to bankowi zwracamy 400 tysięcy. Przy oprocentowaniu 6,7 ja liczyłam, tak? To, czyli dopłacamy bankowi tylko 100 tysięcy, znaczy tylko, no to jest 1/3, ale to jest, ale tylko, tak? Ale jeżeli ten sam kredyt weźmiemy na 30 lat, to my spłacamy 4 razy więcej, czyli my spłacamy 700 tysięcy, tak? Czyli no w sumie, tak? Czyli, czyli no trzeba na to w ten sposób spojrzeć. I to jest ciekawe, bo powiedzmy, są ludzie, którzy nie mają świadomości, że to tak wygląda. I minie 15 lat i im się wydaje, że... Znaczy złoszczą się na to, że oni już powinni spłacić połowę kredytu, tak? Bo jeżeli brali na 30 lat, to po 15 latach powinni być w połowie, tak? A niektórzy mówią, że dopiero oni spłacili, dopiero właściwie mają drugie tyle do spłacenia. Ale nic w tym dziwnego, bo już kiedy brali kredyt, to było wiadomo, że oni muszą spłacić dwa razy tyle, niż biorą, tak? Tylko właśnie to zdziwienie nieodmiennie towarzyszy ludziom, dlatego że nie usiedli wcześniej i tego nie obliczyli, tak? Tylko patrzyli na ratę, że rata jest taka, która rzeczywiście umożliwia im wzięcie tego kredytu, bo ich na to stać.
Dzisiaj.
Dzisiaj, tak.
Jeszcze jedną, lekki dyskomfort, bo to nie jest popularne, rzecz, na którą chcę przestrzec, żebyśmy uważali, bo Słowo Boże nas przestrzega, to są poręczenia. Poręczenia, które należy traktować jako własne zobowiązanie. Mhm. Słowo Boże nam mówi, jeżeli poręcza, to uważaj, bo mogą łóżko zabrać pod ciebie, jak nie będzie miał z czego oddać ten, któremu dajesz. Więc, a widzimy, że no, prawie 70% z tego, co statystyki mówią, żeśmy czytali, osób, tych, które poręcza, musi spłacać. Więc to nie jest bagatelna sprawa. Rozumiem, że ostatnia...
No już jesteśmy po czasie. To tylko dwa słowa. Czwarta pułapka, żeby było wiadomo, czego możemy spodziewać się 31 lipca. Ciąg dalszy.
Czwartą pułapką jest to, że mamy takie zakusy, że urządzenia się tutaj, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. No będziemy żyć wiecznie, ale niekoniecznie na ziemi. Po prostu wchodzimy w rolę takich osadników, a nie pielgrzymów, którzy się tak osadzają, zakotwiczają, obudowują tutaj, że trudno im serce, myśli, cokolwiek wyrwać, że tak powiem, dalej. I to jest pułapka taka, wszystko jest moje, wszystko, ja jestem tutaj właścicielem i mam błędną wizję celu po prostu, bo wszystko wydaje mi się, że tutaj
muszę... Zabezpieczam,
muszę... Tyle mam wartość, taką mam wartość, jaką się, że tak powiem, otaczam, pokazuję, więc to jest bardzo często też ta pułapka, którą dostrzegamy.
I to jest konsekwencją inwestowanie w dobra doczesne i gromadzenie skarbów tutaj na ziemi, a nie tych skarbów, o których mówi Jezus, tak? Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mól i rdzanie niszczą. I inny fragment z kolei w liście świętego Piotra, który mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. I tak jak myślimy ojczyzna, to bardzo ciepło, ja przynajmniej ojczyźnie, jak myślę ojczyzna, to mi się aż dosłownie tak ciepło robi na sercu. Więc jeżeli nasza ojczyzna jest w niebie, to znaczy, że tam jest wspaniale, że aż się chce po prostu właśnie tam znaleźć. W związku z tym, jak uniknąć tych pułapek, o których tutaj Mirek zaczął mówić. No, my też widzimy takie dwie rzeczy. Postawa zarządcy, która prowadzi do tego, że jest ten bilans, o którym już żeśmy wspomnieli, że wiem, czym zarządzam. Postawa pielgrzyma, to znaczy właśnie, że wiem, że mi pewne rzeczy będą przeszkadzać w tej podróży tutaj po ziemi. Oczywiście pewne będą pomagać, ale trzeba zastanowić się, które pomagają i rozstrzygnąć to, a które przeszkadzają. I druga sprawa, testament. Testament nie jest dla ludzi starych, którzy stoją nad grobem. My pierwszy raz żeśmy spisali testament, kiedy nasze dzieci były małe, dlatego że żeśmy stwierdzili, że testamentem chcemy po prostu wskazać sądowi, kto ma być w razie, gdyby nas zabrakło, gdybyśmy zginęli, jaka jest nasza wola, kto ma się dziećmi opiekować. Bo nie wyobrażaliśmy sobie, że to sąd zdecyduje i no na pewno nie weźmie jakichś przypadkowych ludzi, ale no niech weźmie pod uwagę tych, których my widzimy jako właśnie dobrych chrześcijan, godnych. No takich żeśmy zresztą wybrali na rodziców chrzestnych dla dzieci. I w związku z tym no teraz tylko co roku, co dwa lata aktualizujemy ten testament i dziękować Bogu 20 lat żyjemy, tak? Także, a niektórzy twierdzą, że jak spiszesz testament, to zaraz umrzesz. No ale jak spisujesz, jak masz 80 albo 90 lat, no to pewnie niebawem umrzesz, tak? Ale jak to robisz mając 20-30, to niekoniecznie zaraz
umrzesz.
Ale chodzisz
po ulicy, jeździsz po szosach.
Tak. Tak.
Nawet uważnie, a kto inny? Dobrze, no to może tyle tytułem wstępu. Porównywanie się z innymi, brak planowania dyscypliny w wydawaniu pieniędzy, błędne założenia na przyszłość, kiedy warunki początkowe się mogą zmienić. No i urządzanie się dokładnie tutaj na ziemi, gdzie jesteśmy wyłącznie pielgrzymami. Drodzy Państwo, dziękuję za to wprowadzenie. Jak już mówiłem, pierwsza audycja z tego cyklu była 20 lutego. Można zajrzeć do archiwum Radia Mariana pod zakładką audycji dla małżonków i rodziców. Kolejna będzie 31 lipca. Zapraszamy do kontaktu z nami przez Facebooka. Jest zdjęcie nasze, jest również zdjęcie książek, bo nie mówiliśmy tu o książkach, ale można też zobaczyć właśnie Pułapki na drodze do wolności finansowej, Elżbieta Wrotek, czy Jedność małżeńska, finanse, co będzie tematem na kolejnej audycji. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:27. Dzisiaj mamy temat, jak unikać pułapek na drodze do wolności finansowej. Nasi goście, państwo Elżbieta i Mirosław Wrotek, mówimy sobie po imieniu, bo jesteśmy z tej samej wspólnoty domowego kościoła, też zaangażowani, ja już 40 lat, wy...
30, tak jak jesteśmy małżeństwem.
No właśnie. Także przepraszam, że może tak wydaje się dziwne, że nie per pan, ale no jesteśmy przyjaciółmi. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Krystian z Włodzisława Śląskiego.
Witamy, panie Krystianie.
Chciałem podzielić taką refleksją, co się teraz aktualnie u mnie w życiu dzieje. Ja na szczęście też należę do Domu Kościoła od 3 lat i poprzez właśnie Dom Kościół poznałem moich wtedy przyjaciół Marcina i Sabinę Orlik. Oni posługują właśnie pośród organizacji rekolekcji Bóg Praca Finansy, jak również w stowarzyszeniu Zakaj z Chorzowa. To stowarzyszenie, które właśnie gromadzi ludzi, którzy chcą pomagać, zebrać te finanse do kupy. I właśnie przez nich trafiłem na kurs Crowna, który teraz się odbywa. Ale tak już odnośnie tego, co państwo powiedzieli, tych zagrożeniach, to wszystko, co państwo powiedzieli, to zdarzyło się u mnie w życiu. Czyli mimo tego, że dobrze zarabiałem, to te pieniądze szybko umykały z tego portfela. Nie miałem niby długów, ale też żadnych oszczędności. W ciągu ostatniego pół roku, czy może od niecałego roku, dostałem 2 razy podwyżkę w pracy i dalej nie miałem oszczędności. Dlatego też moi przyjaciele, którzy dzięki kursowi Crowna, dzięki, tak jak państwo powiedzieli, kuli śnieżnej, wyszli z milionowych długów, naprawdę milionowych, bo to było dosłownie kilka milionów złotych, i zobaczyli, że w kościele można żyć po Bożemu też w sferze finansowej. Oni nam mówili na kurs Crowna i tam właśnie uczą nas teraz, jak tymi finansami zarządzać, jak planować budżet, jak unikać poręczy, tak to państwo powiedzieli. Ale też modlimy się za siebie. Co tydzień każdy ma intencje i ja teraz chciałem się podzielić o tą świadectwo moim, że w ostatnim tydzień miałem intencję, żeby Bóg mnie natchnął do działania, a nie tylko do mówienia, że chcę działać w zmianach swoich finansowych, w zmianach pracy także, która jest bardzo stresująca. I przez ostatni tydzień dzięki wspólnocie właśnie kursu Crowna udało mi się pokonać barierę strachu i zapisać się na pewien kurs rozwijający. Udało mi się spłacić pierwszą ratę kredytu rodzinnego u mojej szwagierki, która mi kiedyś pożyczyła pieniądze na samochód, a te pożyczki od rodziny to są takie, że one nie zmuszają do spłaty, więc udało mi się spłacić część pożyczki, gdzie od wielu miesięcy to się nie odbywało. Do tego właśnie wszystkiego mnie nakłonił Domowy Kościół, przez kurs Crowna, przez finanse w Biblii. Jest to Boże, święte i wszystkim polecam, którzy nas słuchają. Dziękuję bardzo za ciekawą audycję i z Panem Bogiem, Szanowny Boże.
Dziękujemy, panie Krystianie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
No to tylko powiem, że znamy Anię i Michała. Też są z Domowego Kościoła. Także serdecznie pozdrawiamy, jeżeli słuchają audycji, a jeżeli nie, to i tak ich pozdrawiamy.
Nie widzę jeszcze żadnych wpisów na Facebooku, także zachęcam. Będziemy tutaj z ekranu czytali. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wysłuchałam całą audycję, zresztą zawsze słucham.
A kogo witamy?
Janina z Warszawy.
Witamy, pani Janino.
Tak, ale mam bardzo takie mieszane uczucia, odczucia po tym wszystkim. I chcę właśnie tu, jak gdyby, może nie tyle podsumować, ale powiedzieć stanie swoje zdanie.
Czego to dotyczy?
No, dotyczy właśnie tego, tej audycji tak bardzo rozbudowanej o planowaniu, o finansach. A ja mam inne do tego podejście. owszem, pieniądze są ważne, ale my, chrześcijanie, nie możemy pokładać swojego, szukać zabezpieczenia w pieniądzu i w tym, co posiadamy.
Oczywiście.
Tylko przede wszystkim w Panu Bogu. I nie możemy się martwić, co będziemy jutro jedli, co będziemy mieć za 10 lat, za 20, czy będziemy mieli jaki samochód, jaki dom, jak te finanse. Po prostu wszystko to zostawiamy. Ja jestem w takiej wspólnocie, że po prostu pieniądze są nieważne i wszystko się oddaje, co się ma i wszystkim się dzieli. Owszem, było dużo akcentów, szczególnie pan, który mówił, no, mąż tej pani, nie pamiętam imienia. Tak, no właśnie odwoływał się bardzo często do Słowa Bożego. No, ale mimo wszystko bardzo dużo tu właśnie było akcentów, jak zaplanować, jak wydawać. Bardzo mało o na temat jałmużny i dzielenia się. Po prostu dawania i dzielenia się.
Znaczy było
ale
wspomniane.
Mimo wszystko, no było wspomniane, no ale to są moje takie odczucia, ale no bardzo dziękuję też za tą audycję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękuję z Panem Bogiem, Pani Janino. No więc mamy nawet takie i powiedzmy w pewnym sensie skrajne zapatrywania na pieniądze, że tak jak pierwsi chrześcijanie, apostołowie, wszystko oddawali wspólnocie i razem żyli z tych złożonych pieniędzy.
Mówią, że przynosili majątki swoje i sprzedawali. Natomiast ja jestem wdzięczny pani Aninie, że dopowiedziała coś, co już no z racji też ograniczoności czasu, ale też trzymania się tematu nie wybrzmiało, jeżeli chodzi o hojność. To mogłoby wybrzmieć, może nawet powinno.
Bo to akurat nie pod pułapkami ta hojność
jest. Pod pułapkami, właśnie, bo to jest w tym obszarze wdzięczności. Wdzięczności Panu Bogu, wdzięczności, w której jest też miejsce na dawanie. Jest, czy to będzie, tak jak my to nazywamy, dziesięciną, jako pewna wskazówka biblijna, czy piąte przekazanie kościelne mówi nam o trosce, o potrzeby materialne Kościoła, ale też to wskazanie o troszczenie się o ubogich i to już jest element jałmużny, więc o tym elemencie
to nie był dzisiejszy temat, ale to dlatego nie dzisiejszy o tym temat, nie mówiliśmy.
Choć
także, ale o dawaniu mówiłeś. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z zachodniej Polski. Ja mam, nie wiem, czy będę mówiła na temat, czy zrozumiałam temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, ale chodzi mi o kredyty, które się bierze na mieszkania, bo jest procentowo na ileś tam procent, a po jakimś czasie te procenty rosną w górę. Czy to jest sprawiedliwe? Ja uważam, że powinno być w Polsce, że jak jest stały kredyt, to tak powinno się trzymać tego. Ja wiem, bo córka wzięła i się boryka z tym kredytem na okrągło i podskakuje i coraz wyżej. No to i jeszcze proszę mi powiedzieć, jeżeli wzięła kredyt na mieszkanie, to jeżeli, no daj Boże, żeby żyła i dożyła, żeby to spłacić, a czy ten obarcza rodzinę spłatę tego kredytu, jeżeli ona by nie mogła spłacać, przykładowo, dzieci jej, w ten sposób. I proszę mi jeszcze powiedzieć, czy to u nas w Polsce tak się dzieje, bo ja wiem, że w innych krajach również nie ma takiego, tak jak u nas, że procentowo się spłaca wpierw, a potem dopiero resztę się spłaca.
Tak, najpierw procenty, a potem tą wartość, co się pożyczyło, nie?
Właśnie. Mhm. No to ja uważam, że banki zdzierają. Prawdę mówiąc, zdzierają już człowieka. I człowiek może na zawał...
Ameryki pani nie odkryła.
Proszę?
Ameryki pani nie odkryła. Niestety ma pani rację.
No, także człowiek się cieszy tym mieszkaniem. Córka się cieszy, bo jest sama z dziećmi. I sobie jakoś człowiek też tam ile może pomoże, ale ile może. No. I my jesteśmy już starsi i nie wiadomo ile będziemy żyć. Ale co potem? I ja się martwię, wszyscy się martwimy. No ja uważam, że w którym państwie no są na pewno co tak nie zierają jak w Polsce. No to wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może ja odniosę się do tej kwestii dziedziczenia długów. No tak, dzieci dziedziczą długi. To znaczy do niedawna zasadą było, że spadkobiercy automatycznie nabywali spadek. I jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzieli się o tym spadku, nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku lub jakiegoś innego oświadczenia, no to nabywali automatycznie. Jeżeli to były długi przewyższające wartość majątku, no to byli zobowiązani, żeby te długi spłacić. Natomiast od 2015 roku w Polsce zmieniły się przepisy, które dotyczą dziedziczenia długów i zgodnie z tą nową regulacją, jeśli spadkobierca w okresie 6 miesięcy, od kiedy się dowiedział o tytule nabycia, o tytule, przepraszam, dziedziczenia, nie zrobi nic, to wówczas odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli co to oznacza? To oznacza odpowiedzialność ograniczoną tylko do odpowiedzialności tych długów do wartości majątku. Czyli jeżeli długi przekraczają wartość majątku, to już no można powiedzieć, że dziedziczy zero, tak? Bo długi, znaczy bo wartość majątku bilansuje te długi, jest zero, a powyżej tej wartości no już nie dziedziczą. Ale oczywiście mogą też złożyć oświadczenie inne i z tym, że w tej chwili nie ma takiej pułapki, że ktoś nie zrobił nic i ma problem, tak? A w tej chwili jak nie zrobi nic, no to już jest prawnie chroniony. Natomiast odnośnie tych odsetek, tak? Odsetki są po prostu różne, to znaczy, może powiem tak, umowy są różne. I w zależności od tego, kto jaką umowę podpisuje. Jeżeli się podpisuje umowę, że odsetki są zmienne, no to taką umowę, taka umowa obowiązuje, czyli wtedy, jeżeli stopa procentowa się zmienia, to no to się zmienia, tak? Natomiast jeżeli podpisuje się umowę, że te odsetki mają być stałe, no to wtedy są przez cały okres trwania kredytu stałe. Ale to reguluje umowa. Również jak kwestie takie, czy można wcześniej spłacić dług, czy nie.
Czy nie można spłacić.
Czy nie można spłacić,
bo różnie bywa.
Ale każdą umowę można aneksować. To nie jest tak, że umowa raz na zawsze podpisana, ona już do końca życia ma obowiązywać. Można podjąć rozmowę z bankiem, tak? I wypracować jakieś korzystniejsze dla siebie warunki. Jeżeli są ku temu przesłanki, tak? Jeżeli też jest jakaś kwestia zagrożenia możliwości spłaty tego kredytu, warto podjąć wtedy rozmowę i szukać po prostu tych rozwiązań. Natomiast no, to, co żeśmy wcześniej powiedzieli, że faktycznie no, im dłuższy czas trwania kredytu, tym te koszty będą rosły. I też kwestia tego, co się najpierw spłaca. No, zwykle spłaca się najpierw odsetki, a dopiero później spłaca się kapitał. No tak to banki regulują, bo to jest dla nich po prostu korzystniejsze, tak? No jeżeli podpisze się inną umowę, czyli wynegocjuje się inne warunki, no to spłaca się na takich warunkach, jakie są zawarte w umowie. Dlatego bardzo ważne jest czytanie umów, bo często tak jest, że umowy są na przykład na 5-6 stron napisane bardzo małym drukiem. Po prostu nam się nie chce wczytywać. Ufamy, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. A potem rzeczywiście jak przychodzi do konkretów i pojawiają się jakieś problemy, no to okazuje się, że te zapisy były dla nas niekorzystne. Więc lepiej najpierw poświęcić godzinę, 2 godziny, żeby przeczytać i zrozumieć, a potem podpisać albo nie podpisać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Mazowieckiego. Chciałabym jeszcze tylko do tych kredytów dodać taką informację też, że ludzie zazwyczaj zakładają, że jeżeli noga się powinie, to po prostu spłatą kredytu będzie wartość nieruchomości, którą nabyli, że będzie zabezpieczeniem. Ale to też jest pułapka, bo po prostu no tak się działo właśnie w wielu krajach zachodnich w Ameryce, że po prostu kredyt był powiedzmy 200 tysięcy euro, dom był warty na początku 200 tysięcy euro, a potem po 3 latach spadła cena rynkowa, bo tych domów zostało nabudowane bardzo dużo i kosztował 80 tysięcy euro. Dom zabrali, zostało długu 2/3 do spłacenia, czyli bez dachu nad głową, z długiem i po prostu no taka jest realia i rzeczywistość. A co do tego, że najpierw są odsetki spłacane, no to niestety no bank musi zarobić przede wszystkim, bo bank udziela kredytu, a resztę, czyli po prostu w pierwszym roku bank już po prostu zarobił to, co ma zarobić i dalej to się tak za bardzo nie musi martwić, czy tam kredyt będzie spłacony, czy nie będzie. Wiadomo, że powinien być, no bo tak uczciwość wymaga i no ale jest to bardzo, bardzo duże ryzyko i no chyba lepiej brać kredyt, jeśli już to pod inwestycje. I trzecia sprawa to uważam, że no jeżeli państwo chciałoby zachęcić obywateli do oszczędzania, no to też jest trochę taką niesprawiedliwością, że raz opodatkowane pieniądze, które zostały zarobione przy oszczędzaniu, powtórnie są opodatkowywane. Tak. Może jakoś no, mniejsze te podatki za te lokaty, no może wtedy by ludzie chętniej oszczędzali.
Tak, i oprocentowanie tych oszczędności jest też mniejsze no niż inflacja.
Jest praktycznie zerowe, no tak, wiadomo, że to wtedy ludzi też nie zachęca do tego, żeby odkładać i oszczędzać i wtedy na prawo, na lewo wydają, po prostu stają się niewolnikami w kieracie później, no i to wszystko spada i na dzieci i tak dalej. No a to też tak nie o to chodzi. No i generalnie chciałabym też dodać, że najlepszą inwestycją zawsze jest, ja miałam w życiu taki przypadek, że po prostu miałam bardzo trudną sytuację. Zostało mi ostatnie 500 zł na życie. Proszę mi wierzyć, te pieniądze zaniosłam do Matki Bożej, wrzuciłam do skrzynki, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I proszę mi wierzyć, że poprosiłam Matkę Bożą o konkretną sumę, którą będę potrzebowała w życiu na konkretne wychowywanie dziecka i po prostu wszystko się ułożyło naprawdę po prostu rewelacyjnie. Także dziękuję Matce Bożej przede wszystkim za opiekę, za mądrość i za prowadzenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto.
Matka Boża jest niezawodna, to prawda. Dziękujemy Pani Elżbieto za to słowo. Ja jedno takie uzupełnienie. Pani powiedziała o bardzo ważnej rzeczy. Wkładzie własnym. Tutaj on stanowi bardzo dobrą i taką wartościową do rozważenia rzecz. My często używamy przykładu z samochodem, który jeżeli kupujemy, często mówimy, że dobrze rozważyć, czy na pewno nowy, bo może używany będzie równie sensownym rozwiązaniem, to żeby ten wkład własny, niech to będzie samochód za 30 tysięcy, żeby na przykład stanowił 15 tysięcy, tak? Bo za 2-3 lata ten używany samochód, jak będziemy chcieli sprzedać, tak? No to czy może sytuacja się zmieni i będziemy mieli problemy ze spłatą, to wciąż jeszcze sprzedawszy go, mając swój wkład własny, można powiedzieć, że wyjdziemy jakąś na prostą, mając zabezpieczenie na sporą część tego kredytu w postaci środka, jakim był samochód. Najgorzej, jakbyśmy wzięli dużo większy wkład, wartość samochodu i tak wiemy dobrze, że nawet nowego spada po wyjechaniu z salonu i zostajemy tak naprawdę trochę i bez samochodu, i bez pieniędzy na jego spłatę. Więc ten wątek wkładu własnego, który Pani poruszyła, naprawdę warto dobrze przekalkulować.
Tak, ale dzisiaj mówimy, jak unikać pułapek na drodze wolności finansowej. Mówiliśmy o pułapkach, porównywanie się z innymi, braku planowania, błędnych założeń i urządzania się na ziemi, jakbyśmy tu mieli żyć wiecznie. Także mówimy o tych pułapkach i o tym, jak z nich wyjść. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna Tubelskiego. Ja mam takie pytanie odnośnie ubezpieczenia kredytu. Czy takie ubezpieczenia to są rzeczywiście wiarygodne, czy to takie mydlenie oczu klientowi? Takie mam konkretne pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Ano. To mi się zdaje, że to zależy wszystko od banku. To są różne banki, różne kredyty, tych ubezpieczeń też biorą. Wiem, że jakieś ubezpieczenie co roku się płaci, jakieś ubezpieczenie co kwartał potrafią ściągnąć, nawet wysokie, szczególnie przy tych kredytach hipotecznych. I to nigdy nawet nie można przewidzieć, jakie to trzeba będzie płacić ubezpieczenie. Tu jest, nie wiem, może to jest całkiem samowolka. No, każdy bank ma swoje jakieś zasady, a klient po prostu, jeżeli przychodzi mu nakaz płatności ubezpieczenia, no to musi płacić. No.
Ja powiem tyle, że nie mam żadnej informacji zwrotnej od kogoś, kto opłacił takie ubezpieczenie, na przykład, że bank mu nie wypłacił, ale też nie mam informacji zwrotnej, że ktoś, kto opłacił, to bank, to znaczy, że z tego skorzystał, tak? Po prostu bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje, że ktoś musi skorzystać z takiego ubezpieczenia, więc może to jest to, że nie spotykamy się z jakąś informacją konkretną zwrotną, tak? Na której można by bazować, że to jest korzystne rozpatrzenie takiego ubezpieczenia, albo że to właśnie jest bez sensu.
Naciąganie. Naciąganie.
Tak, nie wiemy.
Tak, także na pewno nie warto porównywać się z innymi, no bo to już jest właśnie pycha. Ja nie mogę być gorszy od kogoś innego, no a trzeba być pokornym przed Bogiem, a pycha wiadomo, że nie w tą stronę prowadzi. Szukać woli Bożej, a nie tego, co świat podpowiada. Planować i to, co się zaplanuje, być zdyscyplinowanym w tym wydawaniu pieniędzy. I myśleć nie tylko dzisiaj, bo dziś mam pieniądze, to mogę wydać, tylko czy będę miał za co kupić również rzeczy potrzebne, które będą większe wydatki w kolejnych miesiącach i muszę to już teraz zaplanować.
Ja bym tutaj jeszcze dołożyła ten element tutaj przez jedną z naszych słuchaczek poruszony właśnie, że żeby pokładać ufność w Bogu, a nie w pieniądzu. I właściwie to, o czym my mówimy, to do tego zmierza. Bo to, jak my się odkleimy od tych pieniędzy i będziemy traktować je tylko jako środek, jako narzędzie.
Będąc jego zarządcami.
Zarządcami, dokładnie. To nie jest to, że my po prostu w pieniądzu pokładamy nadzieję i że pieniądz nas zbawi. Nie. On nam tylko pomoże, może przetrwać trudny czas, jeżeli będziemy wiernie zarządzać, tak, tym dobrem, które Pan Bóg nam powierzył. Ale wiemy, że są takie sytuacje, po prostu, że pewne, można powiedzieć, okoliczności czy trudności przerastają nasze ludzkie możliwości i nie zabezpieczymy się na każdą sytuację. Czy chociażby nie mamy takiej, jakby to powiedzieć, możliwości, tak? Mam na myśli dochody, po prostu, żeby zaoszczędzić na wszystko, o czym myślimy, czy zrealizować wszystkie swoje plany. Bo nie o to też w istocie chodzi. Jeżeli przyjmujemy Jezusa jako Pana i naszego Zbawiciela, to też wierzymy, że On będzie kierował naszym życiem i będzie ingerował, czy będzie troszczył się o nas i o nasze potrzeby. I to Bóg rzeczywiście obiecał, tak? Że każdą potrzebę zabezpieczy w Jezusie Chrystusie. Także my nie uciekamy od tego i nie mówimy tego wszystkiego o planowaniu po to, żeby w pieniądzu pokładać nadzieję, tylko właśnie, żeby nadzieję pokładać w Bogu, być wiernym w drobnych rzeczach, a Bóg na pewno się o nas zatroszczy, kiedy po prostu nasze ludzkie możliwości nie staną, tak?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Witold z Warszawy.
Witamy Panie Witoldzie, szczęść Boże.
Ja mam taką sytuację, że nie brałem żadnego kredytu w banku. Raz kupiłem samochód na raty. Został spłacony i w porządku. I to był jedyny kredyt bankowy, ale moja skrzynka pocztowa jest zasypywana. Może tak nie bardzo zasypywana, ale no, zjawiają się jakieś listy, które ode mnie czegoś chcą.
nawet proponują pewnie.
Proponują jakieś tam takie, żebym się zgodził, że to jest bardzo takie przyjemne i
nachalnie,
że się dogadamy, tak. Ale nie tylko oni, bo jeszcze jest Urząd Skarbowy. Ja się po prostu nie orientowałem w prawie i chodzi o sprawy sprzedaży mieszkania. No i po prostu nie przeznaczyłem tych środków na kupienie albo na remonty jakieś i to na mnie teraz ciąży. Jest taka sytuacja, że Urząd Skarbowy byłem u naczelnika, może mi to umorzyć, ale pod warunkiem takim, że ja wykażę, że jestem, że ja nie mam pieniędzy. Ja wykazałem swoje wszystkie konta, jakie, no, pokazałem, że nic nie mam. I jedyne, co mam, to mieszkanie własnościowe, tak? I naczelnik powiedział, że ta teczka musi być pogrubiona i wtedy on ją umorzy. Ja nie wiem, jaką tą teczkę miałbym pogrubić.
No, to jest jaką teczkę?
Teczkę moją z moimi tymi wszystkimi rzeczami, które przyniosłem, co urząd chciał. I to jest za mało. No. Naczelnik powiedział, bo ja naczelnikowi powiedziałem, że nie mam. On powiedział, że mi wierzy, że ja nie mam pieniędzy. Ja mówię, panie naczelniku, no to w takim razie moja księgowa mi poradziła taką sytuację, że panie Witku, niech pan przekona naczelnika, żeby naczelnik się nie bał, że ja chcę go po prostu skorumpować, żeby on mi to umorzył, bo opcja taka umorzenia istnieje. Ale to naczelnik mi na to powiedział, żeby pogrubić tą teczkę i wtedy będzie skłonny mi umorzyć, ale niech to będzie w papierach, czyli tych papierów ma przybyć, ta teczka musi się pogrubić. Tak to wygląda, taka sytuacja i tkwię w tym teraz.
A pan wszystko, co miał, dał i trudno wymyśleć coś nowego.
No, to nie to, że ja coś dałem, bo ja nie zapłaciłem tego podatku, ale naczelnik powiedział, że Urzędu Skarbowego, że takie umorzenia bywają. Jest to prawnie dopuszczalne. Tylko, że naczelnik może się bać podjąć takiej decyzji zwyczajnie. Że ja go korumpuję, bo mogę mu przynieść...
Nie, no jakieś uzasadnienia, tak? Jakieś pewno tak. Chyba o uzasadnienia chodzi, może jakieś tam...
Uzasadnienia wszystkie...
Utrata pracy, stan zdrowia, no nie wiem co... Nie znam się na tym. Także no, chyba nie potrafimy panu pomóc.
Właśnie, też nie będziemy udawali, że taka sytuacja jakoś nam jest bliska i znana. To trudno to produkować. Bo
nie, po prostu jest... trzeba udać się do prawnika, który siedzi w tych zagadnieniach i on panu poradzi.
To radcy prawnego.
Tak. Doradcy prawnego, tak, doradcy prawnego.
Jeżeli na to jeszcze... Tutaj mówimy o takich Bożych tych środkach. Wydaje mi się, że trzeba się modlić. Trzeba się modlić jakieś o zmianę serca i nastawienia tego człowieka, no bo to dowody jak gdyby są. Obawa jest po stronie tej osoby, żeby jakoś ją jeszcze przekonać. No, Pan Bóg działa też i w takich rzeczach, jeżeli jesteśmy tutaj też uczciwi, nie zmyślamy coś, nie, tylko uczciwie gramy, no, postępujemy jak chrześcijanie. Ja myślę, że Pan Bóg będzie błogosławił czemuś takiemu też, a to, co mówiła Ela, poradzić się, co jeszcze prawnie możemy zrobić, żeby też być w porządku, zgodnie z prawem.
Także więcej my tutaj prawnika nie mamy, tak żeby tego rodzaju porad udzielał. Mieliśmy, owszem, parę tygodni temu, ale w tej chwili nie. Słuchamy Radio Maryja.
Jeśli chodzi o pogrubienie, uwaga, o pogrubienie tej teczki. Do pogrubienia tej teczki mogą posłużyć normalnie uczciwie zebrane rachunki na leczenia, które są konieczne, które dana osoba lekarstwa wykupuje.
A no brać tak, mówiłem o zdrowiu,
Przedstawić, bo to są konieczne wydatki. I to może, to zmniejsza te dochody, które dana osoba posiada.
Tak, dziękuję za ten pomysł. Dziękuję pani. Pytanie, pan Marek pyta na Facebooku, jak zracjonalizować wydatki, by nie wydawać więcej niż się zarabia kosztem oszczędności. I prosi o jakąś pozycję książkową, kurs, No my tutaj nie możemy reklamować niczego, ale może proszę spojrzeć na tą stronę wroteckela.com. Może tam coś będzie na Facebooku, są fotografie książek Elżbiety Wrotek. Także to, no i kursy też są. Chyba na tej stronie tam jest coś o jakichś szkoleniach?
Tak, jest, bo my prowadzimy kursy też finansowe w naszej parafii. W następnym, właściwie jutro kończymy jedną grupę. Będziemy świętować, będą świadectwa, będziemy się właśnie cieszyć tymi zmianami, których uczestniczy doświadczyli, ale to się też tak nie zadziało samo z siebie, tylko bardzo dużo pracy w to wszystko włożyli. Przez 3 miesiące pracowali nad nawykami finansowymi, między innymi nad planowaniem.
A, bo to były zadania domowe, tak?
No to jest taki kurs, to jest 10-tygodniowy i chodzi o to, że przechodzimy przez studium biblijne w ciągu tygodnia, czyli codziennie czytamy jeden, kilka bądź dwa, trzy fragmenty ze Słowa Bożego na dany temat. Też robimy zastosowania, zeszytu zastosowań, czyli albo to właśnie jest budżet, albo lista długów, albo ten wspomniany bilans. Konkretne zadania, które nas mają przeprowadzić czy doprowadzić właśnie do zmiany myślenia, do też nowych nawyków. I no, ponieważ już jesteśmy na końcu tej drogi, to teraz jest czas na to, żeby no, też zobaczyć, co dobrego się zadziało i jak Pan Bóg nam błogosławi, bo tutaj też pierwszy chyba z naszych rozmówców wspomniał o modlitwie, że rzeczywiście takim elementem towarzyszącym kursowi jest modlitwa za siebie nawzajem. Także myśmy już słyszeli wiele takich wysłuchanych modlitw, no bo przez 10 tygodni, jak każda osoba jakąś intencję podaje, to też jakoś tak jesteśmy zadziwieni, że Pan Bóg po prostu no, ma chęć wysłuchiwać tych modlitw, tak? Także a my jesteśmy świadkami, dlatego dla nas jest zwykle jest to wielka frajda taki kurs ponownie przeżywać z uczestnikami, towarzyszyć im i przyglądać się właśnie, jakie fantastyczne rzeczy Pan Bóg działa w życiu. A w poniedziałek następny kończymy drugą grupę i no...
To zaraz w ogłoszeniach podamy, ale odbierzemy jeszcze kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Bartosz z Wielkopolski.
Witamy Panie Bartoszu, szczęść Boże.
Niedawno włączyłem się do audycji, ale dlatego nie wiem, jaką wiedzą dysponuje Pani gość w studiu, ale padło jedno takie dosyć niebezpieczne zdanie w kwestii oprocentowania kredytów hipotecznych. Pani wypowiedziała się, że skoro w umowie kredytu hipotecznego jest zapisane stałe oprocentowanie, to ono będzie stałe przez cały okres umowy. Umowy na kredyty hipoteczne podpisuje się w dwóch wersjach, oprocentowaniu stałym i oprocentowaniu zmiennym. I niestety obydwa te oprocentowania zmieniają się w trakcie trwania kredytu, ponieważ to, jak wcześniej było powiedziane, można taką umowę modyfikować w trakcie trwania. Banki właściwie cały czas to robią, zabezpieczając swoje interesy. Ja bym prosił, żeby wytłumaczyć wszystkim słuchaczom, na czym polega zmienność oprocentowania kredytu, który był podpisany jako kredyt o oprocentowaniu stałym. Z góry dziękuję. Przełączam się na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Bartoszu. Znaczy to nie jest akurat celem naszej audycji. Nie wiem, czy tutaj jesteście akurat w tej mierze kompetentni, ale było powiedziane, co jest napisane w umowie. A w umowach jest różnie napisane, zależy od banku, a że banki jeszcze na dodatek modyfikują, bo też sobie tam furtkę zostawiają, żeby ta możliwość modyfikacji była, zapisana jest w umowie, no to tak robią, żeby wyjść na swoje, a nie żeby klient wyszedł na swoje. No niestety. No,
mieliśmy taką sytuację na jednych z rekolekcji Jedność Małżeńska Finanse. Małżeństwo, które podpisało kredyt i w umowie nie było przewidzianych warunków wcześniejszej spłaty tego kredytu, no, a chciało po tych rekolekcjach dokonać właśnie takiej nadpłaty, czyli zastosować strategię kuli śnieżnej. Zrobili wszystko, co w ich mocy, aby tak się właśnie stało. I myśmy dostali po jakimś czasie informację zwrotną, że po prostu podpisali właśnie z bankiem aneks do tej umowy. I nawet aneksowanie tej umowy tak drogo nie kosztowało, jak im się wydawało, bo to był rząd wielkości 300 zł, o ile pamiętam, tak? Ale i dzięki temu mogli ten kredyt spłacić. Także każda umowa jest inna. Tutaj nie chcemy, że tak powiem, w jakieś szczegóły konkretnie wchodzić.
Tak, oczywiście.
Także jeżeli ktoś podpisuje umowę, to powinien po prostu przeczytać, na jakich warunkach tę umowę podpisuje. Natomiast jest nawet taka strona i była bardzo szeroko rozpowszechniona kilka lat temu akcja propagowana przez Narodowy Bank Polski, ale powiem tak, to nawet w parafiach były rozlepiane takie plakaty z hasłem zanim podpiszesz, no dokładnie takie było hasło, zanim podpiszesz, tak? I tam właśnie takie cztery rady były, aby przeczytać, a jeżeli nie rozumiem umowy, to żeby broń Boże nie podpisywać. I to o to chodzi, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, to po prostu najlepiej tego nie podpisywać, tylko poradzić się kogoś, porozmawiać, przeanalizować konsekwencje tego i wziąć pod uwagę między innymi właśnie zmienność oprocentowania, tak? No bo jeżeli ono się jeszcze zmniejsza, to jest bardzo korzystne dla klienta, ale jeżeli ono się zwiększa, to niestety korzystne nie jest.
Dziękuję bardzo. W audycji dla małżonków o tej porze podajemy informacje. Zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje w terminie 1-3 czerwca. Ośrodek Olsztyński organizuje w Świętej Lipce i zgłoszenia przyjmują państwo górscy, kłodzińscy. Telefon 664-124-594. Powtarzam, 664-124-594. W kolejny weekend, 8-10 czerwca, Ośrodek Tarnowski i Wrocławski organizuje rekolekcje. Tarnowski to już ma pełną listę, zapisy na listę rezerwową, a Wrocławski państwo Ściegienkowie przyjmują zgłoszenia. 509-322-012, powtarzam, 509-322-012. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 29 maja, temat proca Dawida. Zdradzę, że chodzi tutaj o różaniec. Goście, ksiądz Artur Ważny z Wydziału Nowej Ewangelizacji Kurii Tarnowskiej, przyjedzie razem z panami, którzy też są zaangażowani w wiele ważnych bożych dzieł. Bartłomiej Juszczyk, Jan Kiełbasa, Marcin Lewandowski. 5 czerwca temat jak cię widzą, tak cię piszą. Pani Aneta Ciężarek działa w ruchach pro-life, jest animatorem duchowej adopcji dziecka poczętego i założycielską sklepu Twe Sukienki. Razem z panią Emilią Cichecką w tym sklepie doradzają paniom, jakie kolory lepiej pasują, dobierają sukienki, przerabiają jak coś trzeba, żeby właśnie kobiety pięknie prezentowały swoją kobiecość, a nie tylko jakieś spodnie czy jakieś leginsy, które są dobre na jakiś tam jogging czy jakieś ćwiczenia gimnastyczne. Jeżeli chodzi o więcej informacji o naszych gościach, o książkach, o kursach finansowych, proszę spojrzeć na stronę wrotekela.com, pisane razem, wrotekela.com, i tam te informacje są. I odbieramy w takim
może
razie...
jeszcze ja się włączę,
tak,
tutaj,
proszę bardzo.
Od 8 do 15 lipca prowadzimy rekolekcję dla domowego kościoła Jedność Małżeńska Finanse i jeszcze mamy jeden wolny pokój dwuosobowy. To jest w ramach domowego kościoła, są też wymagania, jeśli chodzi o przeżycie formacji podstawowej.
Także dla kościoła domowego.
Tak, tak, na stronie domowego kościoła, albo naszej archidiecezji warszawskiej, albo tej ogólnopolskiej. I jeżeli jest jakieś małżeństwo, które w tej chwili, no, Pan Bóg tak porusza, że chcieliby w tym temacie uczestniczyć, to pokój dwuosobowy, czyli, no to też tak sugeruję, że no bez dzieci, tak, ale takim dysponujemy, także jeszcze możemy przyjąć.
I odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz z diecezji płockiej, z północnego Mazowsza. Ja chciałem jeden temat poruszyć, bo jestem emerytem od kilku lat i podczas wypłacania emerytury w banku, jak pobieram pieniądze z konta, to od pewnego czasu banki, a mam konto w banku PKO BP SA, czyli ten banku narodowym. I takie propozycje podczas pobierania emerytury. Mianowicie proponują mnie pracownicy banku zawarcie, że mają przygotowane dla mnie propozycje kredytu, na przykład no, na sumę kilkadziesiąt tysięcy złotych, bardzo atrakcyjne i tak dalej. Ja mówię, że po prostu ja przyszedłem nie po kredyt, tylko odebrać pieniądze, którymi chcę się gospodarzyć w ciągu całego miesiąca, powiedzmy najbliższego. No to po prostu, no i jest taka historia, że po prostu jak zapytałem się, jakie jest oprocentowanie na moim rachunku, to po prostu ono jest po prostu znikome. Tam po prostu no, ułamek procenta. Natomiast moje oprocentowanie tego kredytu, jakie Państwo proponujecie, to jest moje 9,99%. A kiedyś to, tak Pani mówiłem, bo już po prostu parę razy byłem nagabywany w tej sprawie i powiedziałem, że jeszcze jak powiedzmy po tych zmianach ustrojowych w 89 roku przez pewien długi czas obowiązywał kodeks handlowy, który mówił, że oprocentowanie powyżej 8,5%, w każdym razie niecałych 9% było traktowane jako lichwa. Powiedzmy, to był kodeks 34 roku, sprzedwojenny jeszcze obowiązywał. I właśnie to po prostu jest taka sytuacja, że te panie, no nie wiem, czy mają za zadanie takie, powiedzmy, przez kierownictwo banku.
Tak, najprawdopodobniej.
A oprócz tego jakieś tego wzajemne korzyści mają. Ja mówię, że po prostu przy takim oprocentowaniu, nie mówiąc o procencie składanym, że jeszcze czy on jest naliczany miesięcznie, czy naliczany, powiedzmy, dziennie, czy kwartalnie, czy rocznie, to po prostu ta kwota, taka po prostu takiego fundowanego mnie kredytu po prostu by mnie zniszczyła. Powiedzmy najprościej mówiąc, to oczywiście najmniej to jest, powiedzmy, jeżeli mnie proponuje na przykład 60 tysięcy złotych, to ja 6 tysięcy złotych tak najprościej, bez liczenia procentu składanego jestem do tyłu, czyli powiedzmy, no to jest powiedzmy około 4 emerytur po prostu, także tego 3 do 4 emerytur. Także po prostu, no chciałem też tutaj słuchaczy ostrzec, że takie sytuacje są i jest pytanie, czy czy to jest po prostu legalne, to, czy to prawem jest dopuszczalne taka sytuacja, bo to po prostu coraz bardziej przyjmuje formy nachalne i stwierdzam, jak rozmawiam ze znajomymi, to po prostu nie tylko mnie takie rzeczy proponują w tym banku, ale również tego. Nie wiem, jak jest w innych bankach, po prostu tego, ale natomiast bank niby narodowy, ale robi takie rzeczy. Chciałem jeszcze, przepraszam, pozdrowić pana Leszka i wszystkich gości obecnych w studiu.
Zapłać.
Przepraszam, że tak na końcu, ale w każdym razie no, chciałem poinformować o tej sprawie i po prostu jestem w pewnym sensie zbulwersowany tym. No, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Januszu. Także nachalność banków jest przerażająca. Ile telefonów na przykład na telefon stacjonarny dostaje, likwiduje między innymi telefon stacjonarny, bo po prostu są tylko właśnie oferty. Właśnie między innymi kredytów też. Ja mówię, tak proszę panie, ale ja, jeżeli sobie chcę coś kupić, to ja właśnie oszczędzam i z oszczędności kupuję i nie mam żadnych kosztów w związku z tym. A pani mi tu proponuje takie czy inne koszty. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Po prostu, no to jest interes banków, a nie interes akurat człowieka, czy emeryta w tym przypadku, z którym zresztą też jestem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska.
Witamy panią.
Bardzo serdecznie pozdrawiam gospodarza programu pana Lecha i gości w studio.
Dziękuję.
Tak tylko jednym słowem, że niestety propozycje przechodzą nie tylko na telefon stacjonarny, ale także na telefon komórkowy.
Tak jest.
Także to trudno od tego uciec.
SMS-iki, wszystko.
Tak. No maile. I to trudno się opędzić. Chyba sobie wzajem podają te numery telefonu, bo przecież ja nikomu nie użyczałam. Jakie mam pytanie? Jestem troszeczkę właśnie zbulwersowana, zaniepokojona pewną sprawą, którą słyszałam zresztą w pierwszej części audycji, którą słuchałam, bo poza tym wszystkie te tematy, które tam niepokoiły tą panią, jedną z pań, która dzwoniła, to były poruszane, bo państwo wyraźnie podkreślają, że mają na względzie dzieła charytatywne i pomoc i wspieranie się i tak dalej. Ale jest problem, zresztą jako żywo w tej chwili, przybierający pewne karykaturalne formy, mianowicie zwierzęta. Problem leczenia zwierząt, ratowania zwierząt i finansowania tego. Wiemy, że leczenie zwierząt jest bardzo drogie.
Tak.
To wiemy o tym. No w tej chwili funkcjonuje ustawa, zdecydowanie zawiera wiele bardzo niekorzystnych momentów, ta ustawa o ochronie zwierząt. Dalej, lewacka ideologia otwartej klatki, gdzie nasi europosłowie, no tutaj próbowałam z panią doktor Krupą, która też jest przerażona tą sytuacją, bo po prostu tacy posłowie mądrzy wydawałyby się, jak między innymi pani Jadwiga Wiśniewska, a pozwala sobie na promowanie takiej ideologii, jak pani Krupa powiedziała, że kupi sobie futro z norek, to tam myślałam, że umrą z tego, z wrażenia i ze złości. I rzecz jest w tym, że po prostu jest to pewien absurd, bo człowiek jest człowiekiem, jest koroną stworzenia, zwierzęta owszem. Ja nie mówię o tym, żeby ratować zwierzęta takie, które są na przykład przewodnikiem niewidomego, żeby ratować zwierzęta, które są szkolone jak psy, powiedzmy sobie pomagające w wykrywaniu, powiedzmy sobie ściganiu przestępców, wykrywaniu narkotyków, czy też innych, jak to się pełniących rolę terapeutyczną. Natomiast tak jak tutaj akurat konkretnie, no państwo powiedzieli, że mieli jakiegoś tam kotka, no podejrzewam, że to nie był perski kot, bardzo drogi, z którym jeździcie na wystawy i po prostu staniście wobec problemu, czy tam kot za nie mógł, więc wydać na leczenie i podkreśliliście państwo, że to były spore pieniądze, ale podjęliście decyzję, żeby jednak kota leczyć. No i w tym momencie ja mam duże wątpliwości, bo to nie jest tak, że chciałabym wam zarzucić, że nie pomagacie, bo przecież pomagacie, ale tak jak daliście przykład w poprzedniej audycji, że na przykład no, ludzie głęboko wierzący, to my obserwujemy wokół siebie otoczeni, widzimy, że ktoś jest w potrzebie i na przykład ktoś, kto jest w biedzie, no to mu ktoś podejdzie, prawda, w sumie mu tam do ręki te 80 czy 100 zł, żeby miał na przeżycie. Ale w tym momencie to jest problem, że jeżeli się wyda na zwierzęta, to przecież temu człowiekowi biednemu można wsunąć nie 100 zł, tylko 5 razy tyle, prawda? I uważam, że leczenie jakichś tam kotków, które można mieć, kotków nie brakuje wokół, czy powiedzmy przecienie jakichś tam zwierząt takich gdzieś tam znalezionych, czy powiedzmy gdzieś takie zwierzę potrącone, to go brać, leczenie, to wszystko jest kosztowne. To jest naprawdę gruba przesada i wydaje mi się, że to nie jest tak, bo potrzeby ludzkie są zawsze. Jeżeli jest nadmiar pieniążków, które może pochłonąć zwierzę, no to możemy je wysłać na przykład na Syrię, dla wierzących ludzi. To nie jest tak, że mamy gdzieś jakiś pułap, gdzie już można się zająć tam i podpakować tam w te azyle, czy tam jakieś tam zwierzęta, prawda, ratowanie zwierząt. No nie wiem, dla mnie to jest ideologia i to jest absurdalne postawienie spraw i jestem trochę zaskoczona, że w tym momencie, jak tutaj pani życzliwa się, pani ma na imię? Halo?
Tak, dziękuję pani Bożenno.
Tak, tak.
Pani podała swoją opinię na ten temat. Zresztą no wiemy, że tu jest duża przesada, jeżeli chodzi o te sprawy zwierząt. W tej chwili w Polsce generalnie ta lewacka cała ideologia, natomiast jeżeli już ma się jakieś zwierzątko, no to bez jakiejś przesady, żeby mu jakieś nadzwyczajne zabiegi robić, ale czasami trzeba po prostu pójść do lekarza, no bo rodzina jest przywiązana, dzieci są przywiązane i ciężko by przeżyły, gdyby po prostu nie leczyć tego zwierzaka. Oczywiście nie każdego zwierzaka tak się leczy, ale takiego, z którym ten kontakt da się nawiązać, powiedzmy, no właśnie tutaj w tym przypadku pies czy kot. No bo jeżeli ktoś ma tam jakąś tam jaszczurkę, no to czy powiedzmy chomika, no to jest dużo, dużo inna, mniejszy ten kontakt. A te zwierzątka jednak ten kontakt zapewniają i pomagają przeżyć różne trudne sytuacje w rodzinie. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Dobry wieczór, Ireneusz z Opolszczyzny.
Witamy panie Ireneuszu.
Z uwagą słucham. Aha, pozdrawiam państwa i państwa przy mikrofonach i państwa przy radioodbiornikach. Chciałbym się podzielić dwoma takimi refleksjami. Jedna to będzie opinia, powiedzmy wrażenie moje z pewnego doświadczenia właśnie z bankiem, a druga taka właśnie, no właśnie niepokojąca mnie troszeczkę refleksja, ale może zacznę od tej pierwszej. Otóż ten pan, który się wypowiadał przed tą panią, co ostatnio zabierała głos pan emeryt, o jakichś takich niezbyt godziwych właściwie
nagabywaniach, no.
Tak, ja się spotkałem, ja jestem rencistą od ponad 20 lat i mam 61 lat w tej chwili, ale właśnie tak się zdarzyło, że jestem rencistą, pobieram rentę. No jest to renta niestety minimalna, krajowa nasza i powiem, bank o tym doskonale wie, jaka jest moja renta. Nie powiem, jaki to bank, ale reklamuje się jako jedyny bank polski, zdaje się, no to chyba już wiemy, który. I otrzymuję pismo któregoś razu, bardzo oględnie, ładnie sformułowane. Po imieniu mnie traktują, panie Ireneuszu, no nie wiem, komu pozwoliłem zwracać się do mnie, panie Ireneuszu, prawda? Tutaj co innego, przedstawiam się jak Ireneusz i rozumiem, że informacja zwrotna taka powinna być. Ale mam swoje nazwisko, imię, powinno się do mnie w ten sposób zwracać, ale tutaj chodzi o treść tego listu. Mianowicie w tym liście pan prezes podpisany na dole proponuje mi z troską wielką, troszcząc się o moje jakieś tam różne sprawy, tratatata mówiąc, proponuje mi kredyt 10 tysięcy, przepraszam, kredyt 10 tysięcy złotych przy mojej rencie w tej chwili 1000 złotych, czyli 10-krotny kredyt na jakichś tam warunkach jeszcze niewiadomych, na wakacje. Na wakacje. Więc gdyby powiedzmy na trumnę mi chciało ten kredyt udzielić, no to pewnie bym go wziął. Niech się martwią moi spadkobiercy ze spłatą. Żartuję w tym momencie. Ale odpisałem panu prezesowi. Imienny list do niego napisałem. Nazwałem to bezczelnością albo kpiną.
Oczywiście.
Bezczelnością jest to, że wie dokładnie, jakie ja mam dochody i tu mnie na siłę, powiem kolokwialnie, na gwałt pakuje w jakieś kredyty, których nie wypłacę, nie spłacę.
Nie, no więc mówimy, że to jest po prostu skandal, że tego rodzaju historie się wciska.
Ja przepraszam za takie słowa, ale tak to trzeba nazwać. Kłamstwo kłamstwem, złodziejstwo złodziejstwem, a tutaj albo kpina. Nie wiem, czy ten pan właśnie kpi sobie, uważając, że naród jest głupi. Platon w państwie napisał że gdy naród głupi, tam rodzą się demony. I zgadzam się z tym, bo...
Dobrze, dobrze, że... panie Ireneuszu, punkt drugi, który pan ma jeszcze na...
Nie, druga refleksja jest niepokojąca. Mnie, nie wiem, czy jeszcze niektórych ze słuchaczy. Ponieważ słuchając ta narracja państwa tutaj biorących udział, idzie w tym kierunku, takie mam wrażenie, jakby takiego przygotowania nas na czasy ucisku, kryzysu. Jak tu się zachować, gdy będziemy musieli, no, niestety spłacać te pieniądze, które syjoniści chcą od nas wyrwać. Czy nie jest aby tak, jak myślę? Dziękuję.
Dziękuję, panie Ireneuszu. Akurat chodziło tutaj o to, że raz praca zawodowa była dobra i przynosiła duże dochody, a potem nagle praca znikła i było bezrobocie i nie było żadnych dochodów. Także tu nie chodziło o kredyty, tylko o to, że o dopływ do gotówki po prostu. I dlatego trzeba żyć tak, żeby również na te chude lata mieć odłożone. Dobrze powiedziałem,
Mirek? Tak, to jest sytuacja, która dwukrotnie nas spotkała bezpośrednio, ponieważ ja pracuję zawodowo zarabiając, więc jeżeli było likwidowane moje stanowisko pracy i ponieważ jest to stanowisko menedżerskie, to zdawałem sobie sprawę, że jakiś czas zajmie z pewnością, albo może zająć z powrotem, czy wrócenie do branży, czy na podobne stanowisko, na podobne warunki, i to było w kategoriach mojej odpowiedzialności za rodzinę i za dzieci i naszym wspólnym też odpowiedzialności, wysiłku, żeby mając środki w czasie, w którym Pan błogosławił, żeby ich nie roztrwonić, nie rozpuścić, tylko jakąś część, tak jak przywoływany wcześniej właśnie Józef Egipski, doradzając Faraona, no i powiedział, zatrzymać. My nie mamy cynku z nieba, to kiedy być może następnym razem stracę pracę, czy zdarzy się sytuacja, no, niewymarzona przez każdego z nas, ale tak jak święty Paweł pisze, że no, Pan Bóg dał nam ducha też trzeźwego myślenia i czuję w obowiązku się go używać, zabezpieczając, będąc odpowiedzialny za naszą rodzinę.
Odbierzmy ostatni telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie wchwalony z Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Poznania.
Witamy, panie Marku.
Ja mam taką prośbę o radę dla młodych osób, które no, większą część swoich pieniędzy wydają na mieszkanie. Jest to albo kredyt, albo mieszkanie wynajmowane. Czy lepiej dalej wynajmować, czy wziąć kredyt i mieć tą swoją jakość tam za 10, za 20, za 30 lat swoją własność. Jak państwo uważają?
Tak, dziękuję za pytanie, panie Marku.
Dziękuję.
Myślę, że to zależy, jakie sobie ktoś stawia cele. Bo jeżeli ktoś chce być na przykład mobilny, mieć możliwość przenoszenia się z miejsca na miejsce, bo na przykład taką pracę wykonuje, czy wie na przykład, że dzisiaj pracuje w jednym mieście, a jutro może pracować w innym mieście, to moim zdaniem przywiązywanie się do konkretnego mieszkania jest niecelowe, tak? Inna sytuacja jest taka, jeżeli ktoś wie, no tego tak do końca nigdy jednak nie wiemy, tak, że będzie przez całe życie mieszkał w jednej miejscowości i na przykład koszt wynajmu mieszkania przewyższa albo jest podobny do kosztu raty za kredyt, dzięki któremu będzie można nabyć mieszkanie, no to myślę, że tutaj samo obliczenie pokaże, tak, właściwe rozwiązanie. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że ten wkład własny powinien być dużo większy niż 100% kredytu, tak? Znaczy, żeby nigdy nie brać 100% kredytu, bo tak jak tutaj już któryś ze słuchaczy przywoływał przykład zachodnich cen mieszkań, które po prostu spadły, tak? I dzisiaj to mieszkanie kosztuje tyle. Oczywiście ono za 10, za 20 lat może kosztować więcej, ale równie dobrze może kosztować mniej i tego nie wiemy. A tak w ogóle to też jest to moim zdaniem element czy temat na rozeznawanie woli Bożej. Bo my tutaj dużo mówimy o planowaniu, o takim uporządkowaniu, bo to jest bardzo ważne. To pomaga. Natomiast jeśli chodzi o wolę Bożą, to wola Boża czasami wskazuje nam rozwiązania, które wcale nie są zyskownymi rozwiązaniami i niekoniecznie te rozwiązania będą jakoś idealne pod względem ekonomicznym. Mamy wiele przykładów biblijnych osób, które po prostu nie odniosły takiego sukcesu w sensie ludzkim, tak? Można powiedzieć, że w sensie ludzkim odniosły porażkę. No sam Jezus jest tego najlepszym przykładem. Jakby spojrzeć na jego życie i śmierć na krzyżu, no to można powiedzieć, no jaki tu sukces. Ale my wiemy, że zmartwychwstał, tak? Że pokonał śmierć, pokonał grzech. Więc pewne też w Bożej ekonomii, bo właściwie dzisiaj też żeśmy w tym temacie tutaj głównie się poruszali, nie tylko zysk jest najważniejszy, nie tylko korzyści są najważniejsze, ale to, co żeśmy odnosili do tej pierwszej pułapki, poszukiwanie woli Bożej. I generalnie, gdzie nas Pan Bóg widzi, w którym miejscu i właśnie czy w mieszkaniu, które będzie naszą własnością, czy w mieszkaniu wynajmowanym. Podam też taki przykład z jednego małżeństwa, z pierwszego naszego kursu, który żeśmy w parafii prowadzili. Otóż oni właśnie mieli dylemat taki, że zadłużenie było na tyle wysokie, ale po sprzedaży mieszkania byliby w stanie ten kredyt spłacić, tak? Natomiast sytuacja wyglądała w ten sposób, że gdyby małżonka powróciła do pracy zawodowej, to nie musieliby tego mieszkania sprzedawać, bo po prostu jakby dołączenie się do tych dochodów męża z jej dochodami wystarczyłoby zupełnie na spłatę rat, które po prostu tam narosły, te odsetki i tak dalej. W związku z tym były to dwa rozwiązania, tak? Sprzedać mieszkanie i znaleźć inne mieszkanie, wynajmować je, ale żona by się nadal zajmowała małymi dziećmi, bo tam chodziło o to, że małe dzieci były. Lub ona wraca do pracy, no więc w związku z tym kogoś muszą zatrudnić do opieki nad dziećmi i w tym momencie utrzymują to mieszkanie. I to naprawdę ja widziałam, że oni przyszli do nas po radę, znaczy akurat przyszedł ten ojciec, przyszedł po radę, rozmawiał z nami i poszukiwał autentycznie, szczerze woli Bożej. Spotkaliśmy się potem już po kilku miesiącach, kiedy sprawa została sfinalizowana, kiedy już oni podjęli decyzję. I jaką podjęli decyzję? No podjęli decyzję, że dla nich rodzina i to, żeby matka wychowywała dzieci, było priorytetem i czymś najważniejszym. Mieszkanie jako rzecz, jako coś materialnego było mniej ważne. I Pan Bóg im tak pobłogosławił, że oni nie tyle bardzo korzystnie sprzedali mieszkanie w okresie, kiedy bardzo trudno było sprzedawać mieszkania. Dodatkowo jeszcze właśnie, ponieważ tak korzystnie sprzedali, to mieli środki na to, żeby kogoś jeszcze ze swoich znajomych wspomóc. Wynajęli mieszkanie w bardzo dobrym punkcie. No to jest ewidentnie błogosławieństwo Boże. I że tak powiem, ze spokojem mogli dalej żyć, płacąc między innymi tyle, ile kosztowało ich utrzymanie tego mieszkania. Więc to tak naprawdę jest rozeznanie woli Bożej, więc tutaj rada jest tylko taka, podanie pewnego przykładu i zdanie się na Boże rozwiązanie.
Dziękuję bardzo. Już czas nam się skończył. Dziękuję za wszystkie telefony, drodzy radiosłuchacze. No nie zdążyliśmy tu wszystkiego, może odpowiedzieć z Facebooka. Zresztą tylko jedno takie pytanie, jak zracjonalizować wydatki, by nie wydawać więcej niż się zarabia. No to jest problem. Trzeba się nad tym wspólnie zastanowić. Mąż i żona razem. To nie może być jakoś jednostronne, bo wtedy od razu napięcia powstają. Także to trzeba nad tym się zastanowić razem, ale wpierw właśnie pomodlić się, pójść przed Pana Jezusa, pójść na mszę świętą, oddać to Jemu i prosić Ducha Świętego o światło. Wiele się nie wymyśli, a światło przychodzi. Jesteśmy małżeństwami sakramentalnymi. Mamy zapewnioną Bożą pomoc. Raz jeszcze dziękuję za współtworzenie rozmów niedokończonych przez udział telefoniczny, za wsparcie modlitewne, za wyrazy uznania, ale to wszystko jest dzieło Boże i wsparcie Ducha Świętego. Także dziękuję również naszym gościom, Elżbiecie Mirosławowi Wrotek z Warszawy. Bóg zapłać, kochani.
Bóg zapłać, my również dziękujemy bardzo.
Panu Piotrowi za realizację audycji dziękuję i do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.